Hej, witajcie na napisach końcowych. Omawiamy drugi i trzeci odcinek Rodu Smoka. Ostatnio, mówię, nie omawialiśmy, nie jesteśmy w stanie wciskać wszystkich seriali naraz, ale to jest dalej serial, który nas interesuje, który nam się podoba. Byliśmy oczywiście fanami Gry o Tron, mamy omówienia na kanale ostatniego sezonu, czy końcówki Gry o Tron. Więc pogadamy sobie o tych dwóch odcinkach. Zaczniemy od drugiego, w którym działo się zdecydowanie mniej. To był taki bardziej odcinek typowo z Gry o Tron, z intrygami dworskimi, nie? Nie mieliśmy tak, żadnych...
Żeby zaoszczędzić pieniądze na efektach i tak, robić tak. Dużo scen, rozmów wewnętrznych.
Nie pokazujemy za wiele smoków, nie ma pojedynków, tak jak w pierwszym był turniej, czy coś takiego. Ludzie dużo chodzą i dużo gadają, ale prawda jest taka, że za to pokochaliśmy Grę o Tron właśnie. Za to, że wszyscy ze sobą knują... Mają swoje intrygi, każdy ma swój własny deal i tak dalej. Więc no moje pytanie do ciebie, jak ten drugi odcinek, bo tego oglądałeś stosunkowo niedawno.
Nie, drugi obejrzałem po premierze, ja z tym trzecim czekałem parę dni, nie?
Więc jak ten drugi odcinek ci... Bo obaj chyba czujemy, że to był ten tańszy odcinek.
Tak. Gdzieś dalej było to ustawienie pionków na planszy, nie? I była ta jedna naprawdę fajna i kluczowa akcja.
Na smoczej skale.
Czyli tak, na smoczej skale z jajkiem. W ogóle to ruszyło mocno z kopyta od momentu, gdy król się dowiedział, że Daemon postanowił odpierdolić coś. I kurczę, też rozumiem zupełnie Daemona, czemu on to odpierdolił, nie? I czemu to zrobił. I czuję w ogóle ten jego pociąg do tego, żeby udowodnić pewne rzeczy swoim bratu. W ogóle wszystkim, żeby coś udowodnić. To w trzecim odcinku odpali w taki sposób aż kuriozalny, ale do tego zaraz dojdziemy. Tak, ale już w drugim odcinku, wiesz co, podobało mi się, że jak coraz bardziej rozumieją te postaci, już tak szybko, na poziomie drugiego odcinka. Ja bałem się, że Rainera będzie tą postacią, która może być irytująca, ale wiesz, na początku tego się bałem, bo to jest taka postać, którą bardzo łatwo zepsuć, nie? Że może być za fajna, za szybko rzeczy potrafić, nie? I ten, a oni ją super na razie prowadzą. W tej chwili to jest dla mnie takie połączenie Arya Stark i Tyriona, bo ona ma gadane Tyriona i tą bezczelność i odwagę Arii, to jest super. I tylko ta Arya we mnie długo dorastała w Grze o Tron, nie? Zanim ją polubiłem. Nie? Ona na początku była troszkę irytująca, ale ona była, to jest najlepsze, że ona na poziomie 8 sezonu finałowego była tą postacią, którą najmniej zepsuli i która była najciekawsza, ta jej droga się w jakiś sposób domknęła, nie?
Tu trochę się boję tego momentu, kiedy dostaniemy swap aktorek. Bo jednak, co by nie mówić, w Grze o Tron mogliśmy się przyzwyczaić do postaci. Szczerze mówiąc, dziwię się, że to robią. W sensie wiem, że tak było w książce z tego, co... Nie czytałem książki, ale wiem o książce.
No ja też, tak.
Ale się dziwię, szczerze mówiąc, bo mają markę Gry o Tron. Mogliby napisać swoją własną historię. Martin myślę, że nie miałby nic przeciwko, żeby tam czuwać nad tym. I mogliby naturalnie po kilku sezonach dojść do tego miejsca. Zakładam, że byłoby i to im na rękę.
Tylko wiesz, ale z drugiej strony też wypełniać to filerami, które mogą być nietrafione.
Trzeba by napisać całą historię do tego.
Tak. Wiesz, to ja wiem, jak filery działają w anime.
No tak, ale moim ideą nie jest filerem, tylko napisać kilka konkretnych sezonów o tej historii.
No, tak.
No ale...
Nie, ale z drugiej strony, wiesz, jak mają naprawdę, jak słyszałem, że ten materiał tutaj źródłowy jest naprawdę bardzo dobry, że to Martinowi wyszło, więc w sumie zobaczymy, jak to przejdzie. Też, wiesz, druga aktorka będzie miała dużo do udowodnienia, nie? Bo ta pierwsza naprawdę sobie świetnie radzi i to mi się bardzo podoba. Też no, czekam do jakiejś konfrontacji dojdzie z Daemonem, bo właśnie... to są dwie postacie, które tylko czekasz, nie? Kiedy tam coś pierdolnie mocno.
W tym odcinku było kilka ciekawych motywów, które mi bardzo przypadły do gustu. Dalej król jest fantastyczny. Dalej to jest ten gość. Pogadamy o nim w trzecim odcinku, ale dalej w drugim odcinku.
Tak, oczywiście. Super, że on w drugim odcinku wychodzi na idiotaż i mówisz, ale on kurde błędy popełnia i ten w trzecim wychodzi na człowieka, nie? I to jest bardzo fajne.
W drugim trochę niby dał się uwieść, ale z drugiej strony w trzecim on to zaczyna tłumaczyć jakby i nie chce być hipokrytą.
Tak, ale nie, w trzecim wychodzi na to, że ona jego wykorzystała przez ojca, żeby się w łaski wkupić i w rodzinę, ale z drugiej strony on ją też wykorzysta, w trzecim odcinku to wychodzi, bo w końcu spełnia się to jego marzenie, o którym zresztą mówi, że on miał sny, że się ten syn rodzi, dzierży władzę, nie? I to jest coś, co musiał
natomiast
do tego doprowadzić.
W drugim on jest dalej ma jest, no i mówię, on mówi, że Otto Hightower jest najpożenniejszym człowiekiem. Oczywiście wiemy, że Otto jest, jaki jest.
Otto to jest szmata, kurczę.
Ale właśnie, co jest ciekawe, to jest zawsze to, co lubiliśmy w Grze o Tron, kiedy postacie miały kilka warstw. I najbardziej tutaj tą wielowarstwową postacią jest oczywiście Daemon, no bo to jest ten gość, który jest skurczybykiem, ale wiadomo, że to nie jest tak, że jest zły. To jest gość, który ma dużo zaszłości z wieloma osobami, ze światem i jest ten moment z tą, którą bierze i ogłasza, że niby mają ślub brać, kiedy ona mówi, że przy nim chce się uwolnić od strachu, po tym jak ją sprzedawano raz za razem, nie? I to jest fajny moment, bo to jest coś takiego, że wie, że on chciałby jej to zapewnić. Mhm. Wie, że to jest gość, który... No ten cały motyw z tym, że kiedy wychodzi Rhaenyra i mówi, wujku, musiałbyś mnie zabić. No, wiesz, Daemon nie skrzywdziłby w tym momencie.
Tak, ale wiesz, to wie, że to jest cholernie inteligentny gość, który nadaje się do tego, żeby być królem, ale to, co go blokuje, to jest ta porywczość.
Jest duża porywczość.
Tak. I on jest, ale też frustracja, która narosła przez lata tego, jak go nie traktowała brat, nie? Że brat był dla niego dobry, ale w taki sposób, że go jak jajko traktował.
Tak, na wyciągnięcie ręki w razie.
Tak,
tego,
dokładnie.
Nie? Natomiast w tym odcinku jest bardzo inny, mówię o warstwach właśnie z perspektywy Otto według mnie. Bo w pierwszym odcinku, no to jest typ, który mówi do swojej córki 5 minut po śmierci żony, idź do sypialni króla i załóż suknię po matce, no to... To jest gość, który ma jeden cel, ale jest ten jeden moment, w którym król Viserys chce jechać na Smoczą Skałę. I Otto mu mówi, że to może być pułapka i to jest zbyt niebezpieczne i on pojedzie za niego. Próbowałem zważyć tą decyzję, co Otto tu kręci i doszedłem do wniosku, że nic. To jest gość, który przy całym swoim... jasne, widzi szansę pod tym względem, że jakby Viserys zginął, to może nie wkręciłby córki w ród i tak dalej, jakby te wszystkie rzeczy. Ale jednocześnie gość jest gotów jechać do Daemona. Dobrze wie, że gość ma smoka i to z tego, co rozumiem, obecnie największego, który jest, bo tam mówi się o jakiejś większej smoczycy, która jest tam, ale tego powiedzmy ujeżdżanego największego. Wie, że Daemon go nienawidzi z wzajemnością. Oni się nienawidzą. Więc Otto jadąc tam ma dużo większy potencjał do tego, żeby zginąć, niż nawet Viserys, gdyby pojechał. Ale tak, jest ale... gotów tam cały czas jechać za króla, pełnić swój obowiązek. Jedyna tutaj samolubna rzecz, jaką w tym wszystkim widzę, to to, że gdyby król zginął, to cała jego intryga z wkręceniem córki do władzy by nie była. Gość jest dalej skurwielem, ale wydaje mi się, że w tej decyzji nie ma wielkiej intrygi.
Tylko też gość prowadzi pięciowymiarowe szachy.
Oczywiście.
Bo jest naprawdę cholernie inteligentny i...
Ale jest w stanie sam się poświęcić
tak,
w tych szachach.
Tak, ale wiesz czemu, bo dla niego cholernie ważny ród. Jest ród, tak. I przetrwanie, nazwisko, oczywiście. Jak on dalej pójdzie, wie, że jak urodzi się potomek, który się urodził, nie? I on wygrał tym, nie? Że ma wnuka,
oczywiście.
Który jest, wiesz...
Ma potencjał bycia.
Tak. I dla niego to było najważniejsze, nie? Nawet jakby poświęcił wtedy, jakby go zabił, to on by został jeszcze, wiesz, męczennikiem wtedy. Że tak. Się poświęcił za króla, że wiesz, że wtedy...
Ale właśnie dlatego nie mogę go widzieć na jednej płaszczyźnie, bo zwykle te negatywne postacie są takie, które... swój własny interes.
Tak, że on nie chce przetrwania swojego zawsze.
Tylko swojego rodu.
Tylko swojego rodu, nie? Jest w tym jakiś honor.
Dodaje mu to
wymiaru dodatkowego.
Tak, to nie powoduje, że on jest nagle dobrą postacią. Wiemy,
co się z nim dzieje już w trzecim odcinku, nie? Tak. Że jak on ten...
Jak on manipuluje, jak on skrywa. Oczywiście, tak, że tak. Córka jest narzędziem w jego rękach. Ale chodzi o to, że jasne, jakby to nie rzuca lepszego światła na jego wszystkie inne działania, ale dodaje mu dodatkowy wymiar, w którym wiesz, że to jest gość, który dla swojego króla, w którym widzi potencjał dla swojego rodu, byłby gotów zginąć.
Wiesz, tutaj też w ogóle to jest taki motyw przewodni trochę tego serialu się robi, te frustracje, które wiążą się z tym, że pewne osoby nie są w tym miejscu, w którym by chciały być, do którego wiedzą, żeby mogły dążyć i mogły to osiągnąć, właśnie jak Hightower, który wie, że jego ród i on mógłby być wyżej, tak. Mógłby robić lepsze rzeczy, ale tego nie ma, więc próbuje zawsze go kombinować, żeby do tego doprowadzić. Mamy Rhaenyrę, która wie, żeby była dobrą królową i tą pierwszą, wiesz, królową, nie? Która chciałaby, żeby ojciec jej zaufał w tym, ale też nie jest w tym miejscu, w którym powinna być. No i mamy Daemona, który jest idealnym przykładem tego, nie tym głównym, który wie, że on powinien być tym gościem, który teraz powinien rządzić, ale wszystko jest przeciwko niemu, nie?
Tam w drugim odcinku jest oczywiście jeszcze ta świetna rozmowa, kiedy ciotka Renery, oni próbują swoją córkę, prawda, też wepchnąć. I wiesz, że z punktu widzenia potęgi królestwa to byłoby właściwe małżeństwo. No ale wiadomo, że Viserys nie patrzy tylko na potęgę królestwa.
Wiesz, tutaj też Viserys jest zakochany po prostu, dlatego później mówi Rainer, że w tym trzecim odcinku, że ma wybrać tak jak on, sercem, nie? Tak. I on mówi o żonie swojej pierwszej, ale w jakiś sposób też mówi o tej drugiej, nie? Szczerze, która była jego wyborem. Tak.
I jest ten moment, kiedy ciotka mówi Renerze, że oni prędzej spalą to królestwo, niż pozwolą jej usiąść na tronie. Jakby wszystko, co się dzieje później, jeszcze bardziej to pokazuje. Więc drugi odcinek to był tak, to był ten trochę tańszy odcinek z tą jednym momentem na Smoczej Skale, gdzie Daemon rzuca, gdzie rzuca tym jajkiem później.
Ja uwielbiam, jak właśnie Rainera ma w tym serialu cały czas te momenty fagie totalne, jak właśnie wjeżdża smoku, załatwią sprawę z jajkiem przez rozmowę, co jest fantastyczne, tak. Nie? Że wychodzi, że ona jest utalentowaną mówczynią,
nawet
dyplomatką.
Nawet nie tylko przez rozmowę, przez odniesienie się do tego, co większość osób nie posądza Daemona, do jego uczuć.
Tak, tak, tak. I wiesz, ona też stawia swoje życie na szali, nie? Ona staje przed nim,
nie,
tu i te...
nie,
ale
nie
ona,
stawia.
Nie, ona wie, że on tego nie zrobi, nie? Ale z punktu widzenia, wiesz, innych
tak.
To ona jest tą przeszkodą, która stoi na jego drodze tak. W tym momencie, nie? Nie wiem,
ale,
co się później stanie.
Ale
wiem,
Daemon wie, żeby jej nie skrzywdził, Renera wie, że...
Nie, ona ma stuprocentową pewność, bo ona zna tą inną stronę Daemona, tak. Ona wie, co w nim siedzi, nie? I to jest bardzo fajne. Jestem ciekaw, no nie znam książki, nie? Jestem ciekaw, jak to się rozwinie, bo wiem, że oni będą... Martin na tym pewnie będzie mocno osadzał tą fabułę, nie? Bo to są najciekawsze postacie, najbardziej takie, wiesz, wielowymiarowe, nie?
Wiem, gdzieś przypadkiem ktoś mi napisał, dzięki.
Dobra, to nie mów, bo to
więc
będą spoilery,
wiem,
nie?
Jaka relacja, tego nie powiem.
No, ale ja się domyślam, jaka będzie relacja. Ja znam Martina i ja wiem, co tam się może dziać. I nie mów mi, ale ja znam mojego Martina,
więc,
co może myślić.
Tak, i przechodzimy w takim razie do trzeciego odcinka. Co do którego będę miał, bo drugi mi się bardzo podobał. Drugi jest super, te temperamenty, te wszystkie właśnie knowania, to, że Rhaenyra chce być na tronie, ale bo może być pierwszą królową, ale wiadomo, jak tam są rzeczy. Przechodzimy do trzeciego odcinka. A, no jeszcze oczywiście jestem o tym, jak ona wybiera tego Cola, jako...
Tak, Cole jest bardzo fajna postać, to jest totalnie ten Aragorn tego serialu.
Jak on rozmawia przy chwilę z Daemonem i tam przypomina mu, że mu wpierdolił.
Nie, to skurczę, to jest w ogóle dobrze napisany serial, nie? To trzeba wspomnieć, że te dialogi są naprawdę super.
Jest drugim się świetnie. Z trzecim zaraz dojdziemy do czego, bo mam większy problem. Na końcu drugiego dostajemy oczywiście nasze pierwsze spojrzenie na naszego Krabitera i jego... sposób
karania.
To
jest super.
Wygląda fantastycznie.
W idealnym momencie jest zakończony ten odcinek, nie? Że już kurwa macie, jaki... To jest ten syn, który lubi, że tam był... Wiedziałeś, że to są takie pseudo-średniowiecze, wiesz, że są tam wszystko realistyczne, brud, smród, nie? Krew się leje i ten, ale zawsze jak wchodzi ten wątek nadnaturalny, to on musi być spierdolnięciem, nie? I te kraby i to wszystko, co tam się dzieje. I wiesz, to też możesz wytłumaczyć tam jakieś choroby skóry, coś takiego, nie? Ale jak wychodzi ten typ w masce, to mówisz, okej, dobra, to jest ten złoczyńca Martinowy, który myślałem, że będzie troszkę dłużej, ale teraz dojdziemy do tego.
No właśnie, ale najpierw pogadajmy sobie o tej dobrej części tego odcinka, czyli całe polowanie na jelenia. Wydaje mi się, cały ten wyjazd, mamy oczywiście teraz przeskok drobny czasowy, jest nowy Egon, mały jest, który 2 lata kończy, jest, prawda, nowa królowa. Ten moment, w którym ktoś dał fajny mem, że Renera siedzi pod drzewem i w kółko puszcza swoją piosenkę na Spotify.
Tak, to dokładnie jest to, nie? Od początku. I najlepszy ten, refren najlepiej, nie? I zacznie od początku.
To jest to. Więc jakby...
Przyszła matka i jej wyłączyła radio, nie?
Macocha.
Macocha, no.
I teraz jest... No i podoba mi się ten, to napięcie związane z tym, że król nigdy nie mówi o tym, że chciałby jej odebrać władzę. I on,
on mówi, że nie chce jej odebrać władzy.
Wszystkim, tylko nie jej.
No tak, tak.
Co jest właśnie problematyczne, bo ona ewidentnie po tym, kogo odebrał na żonę, strzeliła focha i się nie rozmawiają, co jest wyraźnie powiedziane. Co jest oczywiście błędem, bo mógłby jej powiedzieć, że dalej chce, żeby była władczynią i myślę, żeby to wiele zmieniło, a tak ona natychmiast się czuje bezużyteczna i czujesz oczywiście... Jak w niej to narasta wszystko.
Ale wiesz, on nie mówi, bo on ma przeświadczenie, że ona powinna mu ufać, bez mówienia
może.
Tego, nie? Że jak raz to powiedział. I to widać to napięcie cały czas, nie? Że on jest przekonany, że ona powinna to wiedzieć, tak. A ona by chciała, żeby jej to kurwa powiedział po prostu.
No, jak standardowo. Jak mógłbym zarzucić, że nie lubię dramatów, jak ludzie ze sobą nie rozmawiają, to tutaj to rozumiesz, bo czujesz tę dynamikę rodzinną między nimi, która się pojawiła, nie? No i mamy ten cały wyjazd na jelenia, oczywiście całe wielkie łowy. Podoba mi się wejście Lannisterów, bo...
Lannister.
Lannister, który wchodzi, no mam pieniądze. Pieniądze mam.
Mam Castle Rock, zajebiste, chcesz jamy
zameczek,
smoka,
zameczek tam, proszę cię, mogę kupić to i owo.
Mam siostrę, możesz się poznać, jesteśmy bardzo blisko ze sobą. Tylko tego brakowało.
Tam jest w ogóle bracia bliźniacy Lannisterzy.
Tak, tak, tak.
Najgorzej. Widać, mają to...
Najlepiej w sumie dla niego.
No, nie, ale wiesz, bliźnięta w Lannisterach się powtarzają, bo
no tak,
Jamie
Cersei... To mówię, dla nich, wiesz, wygrana, nie?
Ale wejście Lannistera było dokładnie jak trzeba, nie? I ten cały motyw oczywiście z... No i moment, w którym Rhaenyra jedzie w las. Cała ta sekwencja, wszyscy śmieją, że uwielbiam ten motyw, że dziki w Westeros mają wielki park zabijania władców. To jest takie tym, młody dziku, musisz się sprawdzić. W naszym lesie dziś pojawi się jeden z władców. Musi przejść rytuał dorosłości i zajebać tego władcę.
Ja w ogóle jak ten dzik wyskoczył, ja taki nagle słyszałem o tym dziku, bo ja sobie to wcześniej zaspoilerowałem. Wiedziałem, okay, że będzie dzik w jakimś momencie, nie? I nagle wyskakuje ten dzik taki mały. Ja myślę, kurwa, to zaraz ten dziecko i oni ubiją dziecko i zaraz przyjdzie jakaś matka taka, wiesz, dokokrzona. Tego mi brakowało, nie? Mówię jeszcze.
Taki mały dzik wystarczył, żeby tutaj zrobić dla mieszanie. Ale w ogóle cały ten motyw z dzikami, które tutaj... Ciekawe, ilu władców Westeros zginęło przez dzika, albo zostało przynajmniej ciężko rannych. Bo wiesz, tak, zginęło, to wiemy, że nie, bo tam mamy innych Targaryenów, ale może kiedyś dowiemy się, że Szalony Król był całkiem spoko, ale potem spotkał dzika na polowaniu i od tej pory chciał wszystko spalić.
Wiesz, że to jest w ogóle, kurczę, taki John Hughes nakokszony, pisany, nie wiem, przez Roberta Howarda, coś w tym stylu, bo ona, wiesz, idzie wkurwiona, córka na ojca, wraca zakrwawiona, wiesz, wkurwiona, ale i to jest ten moment, fuck je znowu, nie, jak tak, ona wraca z tym dzikiem, nie załatwiła sprawę, ale to jest totalnie jak taka obyczajowa młodzieżowa, wiesz, young adult jakieś, gdzie tylko załatwiony w sposób martinowy, nie, krew, trup, coś w tym stylu.
I najlepsze jest to, że król nie może to jest pokazane ciężar korony, król nie może na 5 minut pojechać na pieprzone polowanie, żeby już Hightower mu nie mówił: ej, hajtnij swoje dzieci ze sobą. A nagle, po czym wychodzi nagle ten jego doradca. Nie pamiętam, jest starszym nad monetą, ten, który mu radzi, że nie swoje dzieci, tylko hajtnij ją ze swojej siostry dzieckiem. Ale nie córką, oni mają przecież syna, który jest trochę starszy i po prostu i król na 5 minut nie może i trochę rozumiesz, czemu on po prostu jeden kielich za drugim łoi. On tam nie może 5 minut się odprężyć na tym polowaniu.
Tak, jak kurczę, jak przyszedł ten Hightower, nie, i mówi z tym ją hajtni, jest ze swoim synem, nie? Ale on ma 2 lata, Hightower.
Wcześniej Lannister mówi, że ją zabierze na zamek i będzie cool, a chwilę później ten starszy nad monetą mówi jeszcze, ten wydaje się być najbardziej spoko, bo nie próbuje swojego interesu na tym ugrać, tylko on z tego nic nie będzie miał. Więc to jest ten jedyny gość, którego czujesz, że rada jest dla dobra królestwa, a nie co mogę na tym ugrać. Bo i Lannister i Hightower to oczywiście... Tylko swój interesik tutaj kręcony jest jak najbardziej.
A ja od razu miałem, to powinien być call i to jest mój, wiesz, mój pairing idealny, nie? I totalnie shipuję, ale wiem, że to pójdzie w inną stronę, nie?
Raczej. No. Ale jest ten moment z callem, który właśnie jej wszystko zawdzięcza, nie? Bo go wyniosła, co jest
No to w ogóle podobało mi się te rozmowy. To jest bardzo, bardzo fajnie, to jest strukturalnie zbudowany odcinek, nie? Że każdy ma ten swój moment, jakieś wyciszenie, pogadanie, wyrzucenie swoich spraw, tego, co tam leży na sercu,
wszystko...
nie? I wiesz, to jest fajne, że wszyscy wrzucają te rzeczy i mamy tego króla, który nie ma z kim pogadać i ta scena, gdzie on tam chleje i jest sam, patrz jak się ludzie bawią, coś to tak, on też
nie będzie. Nie może się bawić tutaj.
Tak, tak, bo wiesz, każdy ma jakiś problem z nim, każdy ma coś do niego, nie? I on już jest tak przytłoczony tym wszystkim. Ten... A powinien się cieszyć, wiesz, ma syna, nie? Ma tutaj żonę,
ogólnie,
córkę.
Jak bardzo lubię Neymona, to absolutnie Paddy Considine. Jego postać, Viserys, jest najciekawszą postacią w tym serialu. To jest najbardziej zniuansowana postać.
Tak,
jest w nim jednocześnie najwięcej dobra. Uwielbiam w drugim odcinku na przykład ten moment, jak przylatuje Rhaenyra i on na nią krzyczy, że poleciałeś, że wystawiłaś się. I on mówi, że no, powstrzymałam rzeź i tak dalej. I widzisz, jak mu się w sekundę, on nie może na nią krzyczeć. On w sekundę mówi, no, w sumie to...
Nie,
no.
Powiesz, bo to, kurczę, to jest fajne, że on jest jednym z tych niewielu naprawdę dobrych ojców.
Tak, tak.
W historii Gry o Tron, nie? Nie, że wiesz, że jemu zależy, nie?
Jak i dobrych władców. Cudowny... To jest jeszcze rzadsze w Grze o Tron.
Tak, 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 że on uważa na to, co robi, nie? Jak na przykład, że on nie może, że wiesz, że nie chce się na przykład mieszać w tą wojnę Daemona, nie? W tym akurat momencie, tak. Nie? Bo to już jest tam za późno, nie, że to będzie źle, to coś tam.
Przede wszystkim
dobrane,
oni zaczęli ją bez niego, on powiedział wyraźnie, tak, żeby tak. Tego nie ruszać.
No oni się jak psy na siebie rzucili, a wiesz co, bo Daemon nie miał się na kogo rzucić, nie mógł się na brata rzucić, no, więc wziął kogoś tam najbliżej.
I Sea Serpent do niego przyszedł i powiedział, ej, król miał się chatnąć z moją córką, nie mogę, trzeba coś spalić, tak, komuś jest... pierdolić, bo mi tutaj statki niszczy. Trzeba działać.
Jest to zajebisty moment, że wiesz, że oni to zrobili zupełnie bez pomysłu, już mają armię tutaj przetrzebioną i jak...
Dwa lata walczą.
Tak, jest cudowne, jak Daemon się tam pojawia. Jedyny, który walczy, oni mówią, że tylko on napierdala, nie? Że oni już nie mają czym, nie mają ludzi i w ogóle. I tam stoją wkurwieni i przychodzi ten posłaniec, że jednak król, że chce pomóc, nie? I nagle Daemon reaguje totalnie jak Daemon. I Matt Smith super gra tą postać. Ja się bałem Matta Smitha trochę. Wiesz, ja ukocham Matta Smitha z Doktora Who, nie? I wiem, jak on tam sobie umiał poradzić, ale on jeszcze, wiesz, filmowo i w takich większych rolach, no nie miał okazji, żeby się tak, wiesz, 100%
nie miała w Morbiusie, dobra, no.
No, w Morbiusie co sobie mógł, nie? A nie, był najlepszy tak w Morbiusie, to była super rola. I tak, on udowadnia na każdym kroku, ale czegoś takiego mu brakowało, właśnie takiej postaci jak Daemon, nie? Że on naprawdę...
Jest bardzo zniuansowana, wie, tak. On w tej scenie nie mówi nic. I rozumiesz wszystkie emocje, które pod nim buzują. Wszystkie.
Jego grymasy, nie? Jak on się uśmiecha pod nosem, jak
uśmiecha,
czyta to,
jak
nie?
Jak się wkurwia, jak idzie, widzisz po nim, nie musi mówić nic, żebyś rozumiał dokładnie, jak wszystkie trybiki mu po kolei
tak,
lecą.
Tak, tak, tak. I wiesz co, i to jest super, że on totalnie postanawia w tym momencie, że udowodni bratu, kurwa, za wszelką cenę.
Mogę zginąć, ale nie przyjmę pomocy, nie będzie, że brat mi tutaj
tak, i do tego zaraz dojdziemy, bo ta finałowa scena
jest głupia, ale to...
idiotyczna zupełnie, ale ja rozumiem...
Nie, do momentu,
tak,
kiedy on idzie, wiesz, to ale, super.
Ale wiesz, ale on na przykład zginę, to zginę, chuj. Nie,
tak,
ale
nie będzie mi brat dupy ratował, tak, nie ma takiej opcji. Tak, wolę być martwy, niż żeby brat mi dupsko ratował.
Tak,
nie.
Zginął z honorem, nie, że jemu te wszystkie lata, tego co mu się działo na karku, tego jak brat do niego podchodził, w tym momencie wybuchł po prostu i miał tą scenę wybuchu, nie, i mówi, załatwię to po swojemu, albo nie załatwię, albo zginę, nie, chuj.
Tak.
Nie, i kurczę, wyszedł na swoje, nie, po idiotycznej scenie.
Jeszcze
ale...
wracając na chwilę, zanim przejdziemy na głupszej sceny do Viserysa, wszystkie te sceny właśnie, jak on widzisz, jak go fajnie, jak on ma te rozterki, jak on nie chce złamać serca i słowa danego Rhaenyrze, jak przy tym ogniu stoi, ma ten swój ten motyw, jak Otto mówi do córki, ty, jeszcze nie zmienił dziedzica, co ty odpierdalasz, idź, nie? Szkoda jej, bo wiesz, że ona jest absolutnie narzędziem w rękach ojca, ona jest niczym innym, jest inkubatorem do kolejnych.
Tak, i ona wiesz, że ona chciałaby mieć dobrą relację cały czas z Rhaenyrą, że jej tego brakuje.
Z Rhaenyrą, z Viserysem jedyne, wszystko by
to
chciała.
Była jedyna prawdziwa relacja. Jako
ona nigdy nie chciała być królową.
Nie, to mówię, to była jedna prawdziwa relacja, nie? A teraz wiesz, że one już mają taką przepaść, że nie mogą być przyjaciółkami, nie. Bo to już działają na zupełnie innych zasadach, nie?
Więc tam jest super. Natomiast dobra.
I jeszcze jak jesteśmy przy Viserysie, to właśnie ta scena, gdzie on jej mówi, że ma iść za swoim sercem, ma sobie znaleźć tego partnera, który super. Będzie dla niej dobry, ona jest zupełnie szczera.
Ta scena już, jak wrócili do Królewskiej Przystani i on jej wreszcie mówi, że nie planuje zmieniać dziedzica. Widzisz, jakie pojednanie między nimi. Rhaenyra wychodzi, ale nie wychodzi obrażona z tego miejsca, nie? Jest już inaczej nastawiona do ojca. Więc tam, mówię, to jest postać, wokół której najwięcej takich rodzinnych emocji się kręci. Okej. Nachwalili. Końcówka trzeciego odcinka. Kto to napisał?
Ja wiem, jak to koncepcyjnie, że i wiem, jak działa postać w tej chwili, nie? I że on może z niej, on jest o tym przekonany, nie? Że albo się uda, albo się nie uda, ale powinien wcześniej chociaż jedną strzałę dostać, cokolwiek.
Ale nawet tam nic nie ma sensu. Jest motyw, że on wychodzi i mówi, że na niego Krab Eater wyjdzie. Dobra, to ma sens. On wysyła paru chłopków, żeby go zgarnęli. To też ma sens.
Byłeś przekonany, że będą walczyć jeden na jednego, nie? Byłeś do pewnego momentu.
To też ma sens. On stoi dalej w jaskini i widzi, że ten Krab Eater nie jest głupi i cały czas na niebo zerka. Przyleci ten smok, czy nie przyleci, nie?
Tak, oni mówili, że on się chowa po tych i nie da go się wyciągnąć.
No, nie wejdzie ci tam smok do jaskini. No i on patrzy w niebo cały czas. No idą te jego chłopki. Do tego czasu cool. Myślałem, że oni jakoś go wciągną, czy coś takiego. Okej. Okay. Zabierają mu broń i w tym momencie on się rzuca, najpierw ich zabija. Łucznicy nagle, którzy się wychynęli, zaczynają w niego walić salwami. Już brakowało tylko, żeby jak w doskonałym przy okazji filmie Hero z Jetem Lee, on wiesz, wylaczał te strzały.
Ja byłem przekonany, że on to zrobi. Mówię, okej, oni do niego celują. Cała grupa pewnie wyszkolonych łuczników i są przygotowani. Wszyscy
biega
mają
za kosami, nic mu się nie dzieje.
Wszyscy mają w niego strzały wycelowane. Ja mówię, jak to się stało? Nie. Ja wiem, że to jest fantazy, ale...
Nie, to jest to zawieszenie wiary, które idzie za daleko, ale potem on buja się na boki i teraz uwaga, uważam, że jest jeszcze coś gudurniejszego w tej scenie. On dobiega w ten jakiś tam statek, ten szkielet zniszczony tego statku, cokolwiek, jakieś zadaszenie, powiedzmy, że daje mu jakąś minimalną ochronę przed tym deszczem strzał, chociaż nie do końca rozumiem jak, ale dobra. I w tym momencie Krab Eater każe całej swojej armii wybiec na tego jednego gościa.
Jakby... Go otoczyć.
Całej armii. Jakby... Rozumiem, no gość pokazał, że umie walczyć, tak? Czterech chłopów zabije, wyślij 10.
Ich planem, który działał od 2 lat, było to, że się chowali...
Ale na tego jednego chłopka wyślę wszystkich. Wszystkich. Wie dobrze, że w każdej chwili może smok nadlecieć. Widzisz po jego oczach, że on cały czas czuwa, czy smoka nie ma.
Tak, i on wie, że smok może przylecieć bez
i jak jebnie mu po armii, to koniec.
Tak, ale on wiedział, że może smok też bez Daemona na plecach.
Oczywiście, że może, dlatego cały czas patrzył w niebo.
No.
Że w każdej chwili może być. Nie wierzę w to, że nie było tam wcześniej innych smoczych jeźdźców, czyli tego syna Corlissa. Brał udział w wojnie, to tylko zawsze, nie, umówię się, te smoki musiały walczyć, ta wojna trwa 2 lata. Więc wiadomo, że są inne. I widzisz, że Krab Eater cały czas jest taki.
No.
Ale nagle stwierdza, ten typ jest jakiś strzałoodporny. Strzały się go nie mają. Zabił mi 4 ludzi. Wyślę, ktoś mówi mu, 10? 10? Wyślij wszystkich.
Szczególnie, że on był ranny. Oni wiedzieli, że jest ranny.
Ten Gary Oldman z Leona Zawodowca. Tak. Wyślij wszystkich, nie, na niego. I widzisz, jak ta armia wybiega z jaskiń na niego. To jest jeden chłop, ja rozumiem, walczy naprawdę dobrze, ale ty właśnie wysyłasz potencjalnie pod ogień smoka, który może się powiedzieć w każdej chwili, tak, o czym ty doskonale wiesz, wysyłasz całą armię.
Tak, ale też po co oni go otaczali? Oni powinni po nim przebiec po prostu i go zaciukać na momencie.
To jest tak... Ciężko ci uwierzyć w to, że to był jakiś desperacki ruch Daemona, żeby wygrać bitwę. Bo tam nic nie ma sensu, tam jest wszystko po prostu kierowane przez... Tam nagle wszyscy zachowują się tak, jakby scenariusz im kazał, jak się zachowywać po kolei, żeby dojść do pewnego miejsca.
Jak w starym filmie, wiesz, z tym jakimś karate, nie, kung fu, że jeden stoi i reszta tam wiesz, czeka w tle, wiesz, i buja. I oni dokładnie tak zrobili, a jeszcze jest lepsze, bo jak oni wybiegli i go otoczyli i oni musieli, wiesz, to czas zajęło, żeby tam dobiec, do niego wybiec, otoczyć.
Ale czemu ich aż tylu wybiegło?
Ale czekaj, czemu kurwa nikt nie zauważył, że smok tutaj dolatuje? To jest jebany smok. Oni, wiesz,
nikt nie zauważył armii, która tu podpłynęła.
No to armia swoją drogą, ale smok był, wiesz, musiał podlecieć nad nich po prostu, bo on ział tam, wiesz, tak, blisko nich, nie? To nie było, tak, że on tam gdzieś super z góry, tak, czy coś, ten ogień. Nikt nie widział,
bo nagle Krab Eater stwierdził, nie przeleciał w 5 minut, słyszałem, że jak smok nie przeleci w 5 minut, to nie przeletuje już wcale. Wszyscy, go. Ta scena mi cię tak gryzie po prostu ze wszystkim w niej. Nie ma nic pomyślunku, nic. To dało się naprawdę przedstawić w ten sposób, że on jedzie, wystawia się na atak, może oni go łapią, może go wciągają do środka, w momencie, w którym go wciągają, on coś tam odpierdala przez to, nie wiem, wysadza te jaskinie, cokolwiek, używa czegoś, żeby oni nie mogli do nich z powrotem się schować. Cokolwiek, ale to wygląda tak, jakby nagle, jakby walczyli 2 lata z kompletnym idiotą.
Ale wiesz, bo wszystko w tej scenie miało być przede wszystkim cool, maksymalnie. Wszystko. To było pod to zaplanowane, żebyś nie myślał za bardzo, co się dzieje, tylko jak to wygląda.
Ale ja nie potrafię utrzymać...
Nie, bo to było zbytnie nagromadzenie tych cool rzeczy, które...
Najpierw gość biega, jest strzały go nie dopadają. Potem wybiega na niego cała armia, która potem go powoli otacza.
Nie, no to mówię, to nie ma sensu, ale wiesz co, w tej całej sekwencji do końca najlepsze jest to, czego nie pokazali, czyli jak zatłukł tego
Krewitera.
Okay. Tak. Jak wychodzi z tą jego częścią, ciągnąc te flaki i wszystko. To jest super, ale tego nie musieli tego pokazywać. Tu by najlepiej było, jakby wiesz, pewne rzeczy ukryli i nie były tak ewidentnie idiotyczne. Mógłbyś sobie więcej po prostu dopowiedzieć, że okej, może problem. To miało sens, nie? Ale jak to ci wszystko pokazali dokładnie, no to się rozpada, nie? Nie było aż tak cool, jak
nie, nagle ta armia ich zaskakuje, bo cała armia wyszła. Nie wiem, żeby tam chociaż był jeden oddział popłynął z Daemonem, żebyś miał poczucie, że faktycznie trzeba było więcej ludzi tam wysłać.
To był teren, który przez 2 lata kontrolował Krabitel i ci jego ludzie. Oni wiedzieli, jak to działa. Nie? To jak przez 2 lata nie potrafili czegoś takiego zrobić, i nagle Daemon, chuj, mam plan. Nie mamy ludzi, nikt nam nie pomoże, brata jebać. Ale chyba wpadłem na pomysł dobry. Zadziała, nie?
To nawet ten brat Corlissa mówił o tym pomyśle, ale on dalej nie ma sensu. I jest to zwycięstwo. Przez to nie czujesz, że to było ciężko zasłużone zwycięstwo. Bo wygrali w najbardziej absurdalny sposób, który nie ma żadnego sensu.
No.
To tak jak, wiesz, pewna inna bitwa w Grze o Tron, która została wygrana w pewnym momencie, bo drony się rozsypały. W każdym razie za każdym razem, kiedy masz... O właśnie, pamiętam bitwę o Winterfell, jak nagle wokół postaci włożył się wielki plot armor, nie wiem, czy pamiętasz to, jak te zombie zabijały wszystkich, a jak to padały do Sama, albo do Jaime'ego, to go albo do Brienne, to ich tak wciskali w mury, widzisz, jak one ich obłażą i tak dalej, ale zamiast tego nie wiesz, co robią, pchają ich, a każdego innego rozszarpują, nie? Jakby takie rzeczy da się zrobić w taki sposób, że na przykład ktoś trzyma drzwi i czujesz, że one coraz bardziej ustępują i wtedy to rozumiesz, ale nie, oni byli na ich łasce i te zombie nagle przestawały ich szarpać, zaczynały ich wciskać. I wtedy nagle cały ten motyw z bitwą o Winterfell, nagle czujesz, okej, właśnie zajebaliście stawkę. Właśnie zniszczyliście kompletnie stawkę, bo pokazaliście, że wasze postacie, że przeciwnicy będą zachowywać się kompletnie idiotycznie w stosunku do głównych bohaterów. To zrobi dokładnie to samo. W stosunku do Daemona nagle zaczęli zachować się jak kompletni kretyni. Mam nadzieję, że to był jedyny taki raz, bo to nie tak, że oni nie umieją kręcić akcji. Turniej był bardzo fajny w pierwszym odcinku na przykład, gdzie więc proszę, nie róbcie tego więcej. Oglądało mi się ten odcinek fantastycznie, relacje rodzinne były super, całe polowanie, ta symbolika z tym, że to jej do niej przyszedł biały jeleń, a nie do niego, to, że król te pierwszym razem nie dał rady nawet dobrze trafić. Cała ta symbolika tego wszystkiego, co miało miejsce. Mówię, odcinek oglądał mi się fantastycznie. Przechodzimy do sceny z Krabiterem, myślę, to teraz zobaczę akcję konkretną po tej całej i dostałem to.
No, ale wiesz co, ale to też, no, okej, akcja była lipna, ale ten i tak cały czas odcinki wygrywają postaciami, nie? I to
na szczęście
jest
tak.
Rozkładane na planszy. I ja, jak naprawdę podoba mi się Rings of Power i to jest dla mnie takie bezpieczne miejsce, przy którym po prostu się dobrze bawię na tym, nie? Ładnie wygląda, jestem ciekaw, jak to się rozwinie, nie mam takiego przywiązania do tego świata, nie? Do Gry o Tron i do od razu to przechodzi na House of Dragon. Przechodzi to przywiązanie do tego i tak jest ta historia opowiadana. Ja jednak bardziej jestem fanem tego gritty klimatu, nie? Który czasami jest przesadzony, czasami jest aż kreskówkowo na serio, ale lubię być w tym świecie i lubię te postacie, lubię te knowania i tutaj mi nie przeszkadza na przykład ten przeskok technologiczny, nie? Że wiadomo, że Rings of Power wygląda dużo lepiej, nie? Tutaj mamy swoją drogą gorzej wyglądające, a i tak lepiej niż kupa innych seriali,
oczywiście,
wiadomo.
Że tak.
Ale ja kocham właśnie te sceny gadane, które są...
Tak, wiesz, postacie mogą sobie fakiem rzucić czy coś takiego i pójść trochę brudniejszy klimat, czego w Rings of Power nie możesz zobaczyć, prawda? Więc...
No i super są te postacie, nie? Są bardzo, bardzo ciekawe, nie? I już od początku, nie? I właśnie Daemon, i Rhaenyra, i Król, i kurczę, każdy tutaj ma jakiś
tak, kurde, ja mówię, Otto, Lannister, czyli te postacie, których są gorsze, powiedzmy, więc dalej mi się to super ogląda, tylko błagam, nie róbcie tego typu akcji. To mogło być cool, ale nie musiało być debilnie głupie. Bo jakby, jeszcze chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, nic tak nie rozwalało pewnych stawek w Grze o Tron, jak zbyt mocny plot armor. Pierwsze sezony tak się rozkręcały, bo wszyscy czuli, że plot armor w Grze o Tron nie istnieje. Bam, zginął Ned, tutaj bum, krwawe wesele, te krwawe, tu Rob zginął, tu ten, nie? John zginął, ale go wskrzesili, to miało, wiesz, Khal Drogo, łup, tu... jak muchy padali po drodze ci bohaterowie i czułeś, że nie ma czegoś takiego jak plot armor. Końcowe sezony, pamiętam ile razy Jaime Lannister tu smok już go ma spalić, ale nagle wskakuje do rzeki, ale coś tam. Tak, nie mówię, tak, że masz zabić Jaime'ego, mówię po prostu nie stawiaj go w sytuacji, w której cały czas w ostatniej sekundzie jest w stanie się uratować, bo to zaczyna czuć. Mhm. Więc mówiłeś coś, tak? Że...
Nie, wiesz co, że chciałem dodać, że to martwienie się o Jaime'ego się skończyło po tym, jak rękę stracił i ja wtedy byłem przekonany, że to będzie już full, co mu zrobią i tak było do końca, miałem rację.
No i za każdym razem, kiedy masz właśnie ten moment, właśnie już te zombie, które nagle nie są w stanie kogoś skrzywdzić, czy coś takiego, nie? Mm. Jakby im dalej, tym coraz trudniej było zabijać kolejne postacie i po raz kolejny mówię, nie musicie mordować wszystkich postaci, ale w momencie, w których Gra o Tron jakby tego się trzyma i w momencie, w którym zaczynasz robić plot armor, a to się tyczy każdego dzieła, no chyba, że wiesz, Szybcy i Wściekli, pewnie, w konwencji Szybcy i Wściekli to działa, więc jeśli chcecie zrobić grę w Tron z konwencji Szybcy i Wściekli, to możecie robić grę w konwencji Szybcy i Wściekli, może mi się spodoba, ale coś mi mówi, że nie robicie gry o Tron w konwencji Szybcy i Wściekli, więc jak mówimy, jak masz pomysł, możesz robić wszystko, tylko proszę, niech to będzie spójne tonalnie. A Matt Smith, Daemon Targaryen, który biega w deszczu strzał, jest na niego wysyłana cała armia, która nie widzi smoka i wszystkie dookoła, no niestety to jest, podchodzi, to być po obok Dom Toretto mógłby tu faktycznie wjechać i wskakuj i on by skoczył do samochodu i by pojechali dalej. Nie zdziwiłbym się po takiej scenie, gdyby on się pojawił. No.
Jeszcze na koniec jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje, to bo ta medyczna strona króla jest bardzo ciekawa, czyli to jego gnicie, że minęły te 2 czy 3 lata i...
Znaczy
i...
ja nie rozumiałem tego, że on gnije. Ja bardziej rozumiem to, że on regularnie się zacina o ten tron. Oni przypalają mu te rany, tak, przez to on nie gnije.
Tak, ale nie, ale wiesz, to było tak, że właśnie przez ten tron, ale tam było, że przecież ten palec to już wyglądał tak, że jest nie do detonowania, nie? Jestem ciekaw.
No nie, ja rozumiałem, że idea była taka, że mu te robale obżarły to zgnijące mięso wokół tego palca i palec został uratowany, tylko że on jest coraz bardziej, jak mu pewnie zdjąłbyś, pokazałbyś jego plecy, to pewnie one by były całe w poparzeniach.
Nie, to tak, ja wiem o co chodzi z tym tronem, nie? Ale kurczę, ja
zakładam, że król nie jest w jakimś fatalnym stanie, po prostu jego ciało jest zmasakrowane przez ten tron.
Kurczę, szczególnie tego tronu nie wiesz.
Symbol,
ale wiesz, ale tam to...
No przecież później on jest znacznie, jak już w czasach Gry o Tron, on jest znacznie bardziej jest bezpieczniejszy, o tak powiem.
Tak.
Nie ma tego tej całej, wiesz, sali mieczy i tak dalej.
Tak. No ale to jest przerażające, to nie z tymi, że cały czas gdzieś tutaj plecy, tutaj ręka, tutaj
to
coś.
To jest symbolika, prawda?
Nie, no jest symbolika, jest. Nie, i to jest bardzo dlatego jeszcze ciekaw, jak wiesz, dalej to będzie wyglądało.
No, także z naszej strony to wszystko. Dajcie znać, jak wam podobały się te dwa odcinki. Tak jak mówię, ogólnie dalej jestem wkręcony, tak jak Radek powiedział. Postacie, ciągnął ten serial. Dalej chcemy to oglądać. Dalej chcę widzieć, jak wyglądają relacje. Obaj nie znamy książki, poza pewnymi szczegółami, które mi ktoś powiedział. Dzięki. Ale poza tym dalej ciekawi nas, co się stanie. Natomiast, no mówię, to... Nie chcę tego mówić, ale przez to skojarzyły mi się najgorsze momenty. A cały czas wszyscy jesteśmy bardzo doświadczeni po 8 sezonie Gry o Tron.
No.
I proszę, im mniej skojarzeń, im mniej powracania myślami do tego, co tam odpierdolili, tym lepiej. No. Więc z naszej strony to wszystko i oczywiście zachęcamy do dalszego oglądania napisów końcowych. Trzymajcie się.